świat ludzkich uczuć.
Anna Koszczyc, witam Państwa. Tomasz Goska program realizuje. Razem ze mną w studio psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, Bolesław Białas. Witam serdecznie.
Dobry wieczór Państwu.
I kontynuujemy temat dotyczący dorosłych dzieci alkoholików, a dokładnie będziemy mówić o programie 12 kroków, który stosowany jest między innymi w terapii dorosłych dzieci alkoholików. Dzisiaj przejdziemy do 6 kroku tego programu. On mówi o staniu się gotowym do współdziałania z Bogiem w wyzbyciu się szkodliwych i nieskutecznych zachowań. Zapraszamy również Państwa do włączenia się w naszą audycję. Numer gadu-gadu 308-6701, numer skrzynki SMS-owej 509-056-590 i numer do naszego studia 644-65-55, kierunkowy 25. A zaczynam od piosenki zespołu Stróże Poranka.
Dokąd teraz zmierzam, tego nie wiem sam, jak błądzący obiekt jestem. Ciebie głodny jestem, chwilą karmię się. Niespokojne myśli moje, pytam gdzie jesteś. Usłysz mój głos, ginę.
Radio Podlasie. Radio, które się zna.
Dokąd teraz zmierzam, tego nie wiem sam, jak błądzący obiekt jestem.
Świat ludzkich uczuć.
Dzisiaj będziemy mówić o 6 kroku z programu 12 kroków dorosłych dzieci alkoholików. Żeby przejść do kroku 6, trzeba zrobić tych 5 poprzednich i przypomnijmy, czego one dotyczą.
Tak. W ogóle ja to tak przypominam przy każdej audycji, że program 12 kroków dla dorosłych dzieci jest takim programem duchowego rozwoju, duchowego przebudzenia. Programem, który działa, programem, który stosują stosują nie tylko dorosłe dzieci alkoholików, ale jest to też program taki, na którym się opierają różne grupy dwunastokrokowe, szczególnie grupy anonimowych alkoholików. One jako pierwsze właściwie ten program zastosowały. Program 12 kroków charakteryzuje się między innymi tym, że poszczególne kroki czy poszczególne stopnie robi się po kolei. Nie można ich tak jednego od drugiego odrywać. Ten cały program stanowi pewną całość i właściwie każdy kolejny krok jest uwarunkowany wykonaniem czy dokonaniem poprzedniego. Jeśli chodzi o jakość tej pracy nad krokami, to ona też jest uzależniona od tego, w jaki sposób, na ile uczciwie i otwarcie udało nam się zrobić kroki poprzednie. Gdyż, jak mówiłem, one warunkują to, że w następnym kroku się przesuwamy niejako do przodu. Jest to pewien taki program, jak mówiłem, rozwoju duchowego i te kroki poszczególne mają temu służyć. Zaczęliśmy, ja krótko te kroki omówię, ponieważ one nas będą wprowadzać do tego kroku szóstego, o którym mówimy. Pierwsze dwa kroki to są kroki takie niezwykle ważne, gdyż one mówią o tym, że po pierwsze przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec skutków uzależnienia, że przestaliśmy kierować swoim życiem i drugi, uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może poskładać nas w całość. Te kroki jakby pełnią taką najistotniejszą funkcję, dlatego że one właściwie, przerobienie tych kroków powoduje coś takiego, że po pierwsze zaczynamy dostrzegać, że to nasze życie nie jest takie, jakbyśmy chcieli, żeby było. A po drugie, to ten drugi krok, czyli uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może poskładać nas w całość, jest takim krokiem nadziei, że jest coś silniejszego od nas, coś większego od nas, co pomoże nam, czy pomoże nam w takim właśnie poskładaniu się w całość, czyli w takiej zmianie dotychczasowego funkcjonowania. Jeżeli mówimy o tej sile, no to ta siła może być różnie rozumiana. W trzecim kroku mówi się o Bogu. O Bogu, czyli że postanowiliśmy powierzyć naszą wolę, nasze życie, opiece Boga, jakkolwiek pojmujemy tego Boga. Dla chrześcijan Bóg jest tutaj bardzo konkretny, natomiast ten program 12 kroków, on się wywodzi z takiego nurtu chrześcijańskiego, natomiast on nie jest programem tylko dla chrześcijan czy tylko dla katolików. Jest to program dla ludzi, którzy wierzą w Boga inaczej niż my, a też dla agnostyków. Ale ten krok trzeci jakby wskazuje nam pewną drogę, czyli wskazuje nam to, że jest coś od nas większego, coś od nas silniejszego, co nam pomaga w życiu. I my temu czemuś, tej sile, czy temu Bogu zawierzamy swoje życie. Mówi się tutaj o tym, że powierzamy naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek go pojmujemy. Czyli mamy pierwsze dwa kroki, które mówią o tym, że przyznajemy się, że no, nie kierujemy swoim własnym życiem. Znajdujemy siłę, czyli znajdujemy Boga, który się nami zaopiekuje i potem robimy następne dwa kroki. Następne dwa kroki to jest krok czwarty i piąty, czyli jest to dokonanie tego odważnego obrachunku moralnego i wyznanie Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istoty naszych błędów. A więc to, o czym mówiliśmy w poprzednich audycjach, czyli dokonujemy jakby takiego oglądu całej sytuacji, oglądu tego, z czym mamy problemy, jakie mamy cechy charakteru, jakie mamy swoje dobre i złe strony, czyli robimy takie rozeznanie w naszej życiowej sytuacji, w naszym charakterze, w naszych cechach charakteru, a następnie wyznajemy to Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi. Istotę naszych błędów, jakie dotychczas popełnialiśmy. Te dwa kroki, czwarty i piąty, one są jakby tak nierozerwalnie ze sobą związane. Czyli po pierwsze robimy ten obrachunek, a po drugie wychodzimy z nim na zewnątrz. Wyznajemy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi. Czyli ja bym to określił, że dokonujemy takiego nagłośnienia. Mówimy na głos o tej istocie naszych błędów. Czyli o naszych cechach charakteru, które przeszkadzają nam w rozwoju, które są dla nas często bardzo bolesnym doświadczeniem, wynikają z historii naszego życia i tak dalej, i tak dalej. Przy czym to, co jest istotne, to w tym właśnie wyznawaniu nie mówimy tylko o swoich wadach, ale też mówimy o swoich mocnych stronach. Czyli próbujemy jakby tak zobaczyć, z boku spojrzeć na siebie, na swoje dotychczasowe życie, na swoje różne nawyki, różne zachowania, różne przekonania, które nam w tym życiu przeszkadzały. Gdyby nam nic nie przeszkadzało, no to nie robimy wtedy kroku pierwszego, bo nie mamy do tego powodu, prawda? Więc to jest te pięć kroków, mówię, one się tak wzajemnie zazębiają, natomiast jak się je tak pogrupuje, no to one mają jakiś tam określony porządek, określony cel i określoną hierarchię. Wszystko się dzieje po kolei. Tutaj chcę też zaznaczyć to, o czym wielokrotnie mówiliśmy, że robienie tych kroków to nie jest taki jednorazowy wyczyn, jakbym to określił. To jest pewien proces, który trwa i często się zdarza, że my do tych kroków wracamy. Niektóre z nich robimy krócej, inne dłużej, czasem wiele lat. Mam takich pacjentów, którzy robią, pracują nad krokami w ten sposób, że co miesiąc się zajmują innym, no? I okazuje się, że po roku, dwóch zaczynają trochę inaczej rozumieć te kroki. I ta praca jest taką ciągłą pracą. Zresztą jak będziemy mówić o dalszych krokach, to tam jakby się to pokazuje. Czyli w momencie, kiedy zrobiliśmy te pięć kroków, no przychodzi czas na krok szósty, czyli ten, o którym będziemy mówili dzisiaj. Staliśmy się całkowicie gotowi do współdziałania z Bogiem w wyzbyciu się szkodliwych i nieskutecznych zachowań. To jest krok niesłychanie ważny, który jakby powoduje coś takiego, że zaczynamy być, przejawiamy pewną gotowość do tego, żeby Bóg, do współdziałania z Bogiem, to Bóg, jakkolwiek go pojmujemy, czy ta siła wyższa, ma usuwać nasze braki. Oczywiście jest to pewna przenośnia, ale o tym będziemy mówić szczegółowiej w dalszej części audycji. Ten szósty krok jest niesłychanie ważny, dlatego że on jakby robi jedną rzecz, mianowicie taką, że tutaj się zaczyna działanie. Działanie, współdziałanie niejako z Bogiem. Można powiedzieć, że ten krok czwarty, krok piąty był takim, to były takie kroki, które no, ta praca polegała na głównie analizie własnego funkcjonowania. Natomiast w kroku piątym zaczyna się coś takiego, przepraszam, w kroku szóstym zaczyna się coś takiego, że my zaczynamy przejawiać gotowość do tego, żeby te szkodliwe i nieskuteczne zachowania, żeby usuwać ze swojego życia. Usuwać ze swojego życia za pomocą Boga.
Za chwilę powrócimy do rozmowy, a teraz Szolajm. Need somebody.
Need świat ludzkich uczuć.
Zanim wrócimy do rozmowy, powiem Państwu, że mamy dla Państwa książkę, bajki terapeutyczne dla dorosłych w poszukiwaniu siebie. Książkę napisała Agnieszka Kozak i Aneta Pietrzak. I za pomocą formy bajki psycholog Agnieszka Kozak zaprasza do odkrywania, nazywania swoich emocji. Zapraszamy również Państwa do wysyłania swoich danych adresowych na numer 509-056-590. Pod koniec audycji wylosujemy jedną osobę, która otrzyma od nas tą książkę. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy również do włączenia się w naszą rozmowę. My mówimy dzisiaj o kroku szóstym i ciekawa jestem, co Państwu pozwoliło zrobić ten krok w Państwa życiu. Stajemy się całkowicie gotowi do współdziałania z Bogiem w wyzbyciu się szkodliwych, nieskutecznych zachowań. Ten krok to jest szansa, żeby się wyzbyć swojej samowoli, tak się o tym kroku mówi. O jaką samowolę chodzi?
Tak, no to jest dosyć taki ciekawy temat, mianowicie to samowola jest czymś takim normalnym w kulturze, czymś, za co jesteśmy nagradzani, za co nie wiem, jesteśmy chwaleni. O co tu w tej samowoli chodzi? Otóż tak jak nasza siła wyższa daje nam pewną swobodę czy pewną wolność podejmowania decyzji, tak my też w ten sposób często postępujemy, nie? My na wolność podejmowania decyzji doprowadza do różnych naszych, do zróżnicowanych relacji ze światem, doprowadza do naszych sukcesów, doprowadza do czasem do dość bolesnych porażek. Ale mamy wtedy poczucie takie, że skoro no, jesteśmy wolni, że całe życie właściwie za to, co robimy w życiu, czy to, jaki mamy status społeczny, zawdzięczamy tylko i wyłącznie sobie, no to jest to takie poczucie, jakbyśmy sami siebie stworzyli. Nie? To jest właśnie samowola. Mało jest ludzi, zwłaszcza wśród dorosłych dzieci alkoholików, które mają takie właśnie poczucie, nie wiem, nadmiernej kontroli, taką potrzebę osiągania za wszelką cenę sukcesów i tak dalej, i tak dalej. Mało jest wśród tych ludzi takich, którzy uważają, że ich osobiste sukcesy to zawdzięczanie tylko sobie. Ale zawdzięczają go też Bogu, sile wyższej. Nie? Tutaj to jest dosyć taka istotna sprawa, dlatego że jeśli my się tą wiarą w siłę wyższą, czy wiarą w Boga nie kierujemy, no to doprowadzamy do takiej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Nie? To sobie trzeba jasno powiedzieć. Ja to podam na takim krótkim przykładzie, który dosyć często używam w relacjach ze swoimi pacjentami alkoholikami. Mianowicie w momencie, kiedy pacjent do mnie trafia i zaczynamy uzgadniać pewien kontrakt terapeutyczny, to pacjenci mają mnóstwo wątpliwości, mają swoje zdanie na różne tematy i mają takie poczucie, że są w stanie różne rzeczy wybrać z tej terapii, takie, które im pasują. No. No, to, co to jest? No, to jest pewna samowola. Ja zwykle wtedy mówię pacjentowi, słuchaj, spróbuj mi zaufać, bo twoje mądrzenie się doprowadziło cię tutaj do tej poradni. To jest jakby taka podobna sytuacja właśnie z naszą relacją z siłą wyższą. Nie? Moje dotychczasowe życie doprowadziło mnie do sytuacji, w której uznałem swoją bezsilność. Moje dotychczasowe życie. Czyli można to tak, używając tego słowa samowola, czyli moje takie opieranie się tylko i wyłącznie na sobie, na swoich własnych decyzjach, bez takiego przyjmowania do wiadomości tego, że no, może nie wszystko jest w moich rękach. No. A to, co do tej pory było, no, to mam efekt. No. Ja myślę sobie, że to jest dosyć istotne właśnie w takim pojęciu tego, co to znaczy stawać się gotowym do współdziałania z Bogiem w wyzbyciu się szkodliwych, nieskutecznych zachowań. Nie? Czyli mieć w sobie pewną pokorę, że to nie wszystko ja i nie tylko ja. Że owszem, ja mam prawo podejmowania różnych decyzji i Pan Bóg mi tego nie zabiera. Nie? No tutaj to taka... To natychmiast mi się nasuwają tutaj takie porównania właśnie z tym, że Pan Bóg dał człowiekowi rozum i wolną wolę. Nie? Wolna wola, to co to znaczy? No to znaczy, że ja mogę wybrać to, mogę wybrać tamto. Nie? Często jest to tak, że ludzie dokonują pewnych wyborów, nie licząc się z konsekwencjami tych wyborów, albo w ogóle ich nie biorąc pod uwagę. Jeśli w moim życiu pojawiają się różne destrukcyjne zachowania, jeśli mam pewne słabości, no to ja nie mam wolnej woli tak naprawdę, dlatego że ona jest zdeterminowana tymi moimi cechami charakteru, na przykład tymi, które odkryłem w czwartym kroku. Na przykład tymi, które wyznałem w piątym kroku. Nie? Czyli można powiedzieć, że ta gotowość do usunięcia tych braków, czy do współdziałania z Bogiem, ona się pojawi w tym momencie, kiedy ja zacznę sobie uświadamiać, że te moje braki, czy te moje słabości, czy te moje różne zachowania, one mają wpływ na moje decyzje. Nie? Ja muszę znaleźć sobie coś innego. Muszę znaleźć właśnie, próbować zrozumieć, co ta moja siła wyższa, co Bóg, będę częściej używał tego pojęcia Bóg, bo ono mi jest takie bliższe, co Bóg właściwie, w czym On mi może pomóc, nie? Ja jestem gotów w tym właśnie kroku do tego, żeby Bóg mi pomógł w takim wyzbyciu się szkodliwych, nieskutecznych zachowań. Oczywiście to nie jest tak, że to będzie tak jak w bajce, że ja powiem, Panie Boże, ja jestem gotów, żebyś Ty gotów do tego, żebyś pomógł mi w wyzbyciu się mojej niecierpliwości. Nie? No i wtedy Pan Bóg co robi? No, tam pomaga mi. No pomaga, nie? Tyle tylko, że pomoc to nie jest coś takiego, że coś robi za mnie.
Ja? Tu też ten krok nie mówi dokładnie o pomocy, tylko o współdziałaniu. To jest też bardzo ważne.
On mówi o współdziałaniu, czyli że tutaj ta moja rola jest też bardzo ważna. Nie? To jest dosyć taka istotna rzecz, dlatego że no my wiele zachowań, nawet tych, które w czwartym i w piątym kroku żeśmy tak wychwycili, to są zachowania, do których się przyzwyczailiśmy. Przez całe życie one nam pomagały chronić się przed niebezpieczeństwami i no, bardziej bądź mniej skutecznie. Nie? Te takie zachowania, które w domu dorosłych dzieci alkoholików się pojawiały, czyli te nie mów, nie czuj, nie ufaj, te trzy takie prawdy, które tam dominują, no to one czemuś służyły. Nie? One kiedyś nam pomagały przeżyć w tej rodzinie alkoholowej. Natomiast no w tej chwili, kiedy już jesteśmy, nie wiem, dorośli, no to one są nam tak nie do końca potrzebne, nie? A my dalej kontynuujemy te zachowania. W związku z tym, to co, na czym to współdzianie z Bogiem polega? Otóż ono polega na tym, że my próbujemy zmieniać pewne swoje zachowania, mając ufność w Bogu, że to jest właściwe. Że w ten sposób możemy zmieniać swoje życie, możemy się rozwijać. Chociaż to się może takie trudne wydawać, no bo jest to trudne, dlatego że to jest taka ciągła praca, ciągła obserwacja, czasem tak w charakterze takiego bardziej obserwatora, ciągła obserwacja swoich własnych zachowań. Ciągłe jakby szukanie czy znajdowanie różnych negatywnych takich wzorców, tych, które nam dotychczas przeszkadzały i tego, w jaki sposób to się w naszym życiu objawia. Nie? To jest praca taka, jak to często mówią ludzie, którzy ten szósty krok realizują. To jest coś w rodzaju takiego, nie wiem, treningu, takiego przygotowania się do różnych rzeczy, które nas kosztuje sporo wysiłku. To nie jest coś takiego, co się, jak mówię, no, zjawi, nagle się ocknę i przestanę stosować pewne zachowania. Ja muszę tego próbować. Dlatego, że jak mówię, no to są pewne takie schematy, z którymi ja żyłem wiele lat. I wyzbyć się tego nagle, no to zaczyna być problem, nie? Ale dzięki temu, że sobie to uświadamiam, to jestem gotów do zmiany. Ja te zmiany zaczynam wprowadzać. Zaczynam wprowadzać i się może nagle okazywać, że jeżeli ja jestem osobą taką nadmiernie kontrolującą, to nagle się dzieje coś takiego, że jakby jestem gotów do tej zmiany, to zaczynam robić pewne drobne kroczki. Nie? I co się nagle okazuje? Okazuje się, że jak się temu przyjrzę, to jestem w stanie, współpracując z tą siłą wyższą, jestem w stanie się zmieniać. Bo się nagle okazuje, że nic się takiego nie dzieje, jak ja przestaję kontrolować sytuację. A wręcz zaczyna się dziać coś dziwnego. Mianowicie okazuje się, że ja zaczynam temu poświęcać mniej energii. Moje otoczenie zaczyna się inaczej do mnie odnosić. Dlatego, że no, przestaję być tym, nie wiem, nauczycielem, takim pouczającym i tak dalej, albo takim właśnie człowiekiem, który no, musi mieć nad wszystkim kontrolę. Nie? W momencie, kiedy się okazuje, że ta kontrola czasem jest uciążliwa, no, zarówno dla osoby kontrolującej, jak i dla osoby kontrolowanej. I ta ufność, wiara w Boga, to współdziałanie z Bogiem, że On tak naprawdę we współdziałaniu z Nim wyzbędę się tych szkodliwych zachowań, szkodliwych i nieskutecznych zachowań, ona mi pomaga w tej zmianie. Ona mi pomaga w tej zmianie. Muszę mieć tą siłą wyższą, żeby się do niej odwoływać. Bo tak naprawdę mówię, no wyzbywanie się różnych nawyków, takich zachowań nieskutecznych jest niesłychanie trudne, dlatego że ono, no po prostu to się robi coś wbrew sobie, nie? Coś, co się zawsze robiło. Ja mam przykłady takiej właśnie zmiany zachowań, która powoduje zmianę zachowań też innych ludzi. Nie? My się do tego odwołujemy często w pracy z osobami współuzależnionymi. Gdy mówimy na takim prostym przykładzie, no proszę panią, a proszę mi powiedzieć, po co na przykład pani, nie wiem, kontroluje picie męża, ile on wypił. Nie? Że dzisiaj to tyle piw, jutro to tyle piw, pojutrze to jeszcze to i tamto. I ma pani to w głowie, ma pani to w pamięci i tak dalej. Nie? Po co pani to robi? No ona mówi, no tak, no bo ja chcę to wiedzieć. Ja mówię, po co to jest pani potrzebne? Co pani przez to uzyskuje? Nie? No osoba tak po większym zastanowieniu mówi, no właściwie to się tylko nakręcam, nie? No mówię, no to może by warto było, żeby pani zmieniła to zachowanie i przestała się tym interesować w ogóle, nie? Zajęła się, nie wiem, sobą, dziećmi. Taką ostatnio miałem taką rozmowę z pacjentką. I co się okazuje? Okazuje się, że ten brak zainteresowania ze strony żony, czyli ta nadmierna, brak tej nadmiernej kontroli, zaczyna powodować pewien niepokój u osoby pijącej, nie? Że coś tu się zaczyna dziać, nie? On coś musi z tym zrobić, on musi jakoś tam na tą zmianę zareagować. Mówię o tym jako przykładzie tego, że zaczynamy dostawać od otoczenia po nawet drobnych zmianach naszego funkcjonowania, zaczynamy otrzymywać jakieś informacje o tym, że ta zmiana następuje. Nie? One niekoniecznie muszą to być informacje pozytywne. Czasem są informacjami takimi dla nas trochę niebezpiecznymi, ale one o czym świadczą? No, o tym świadczą, że jeżeli jestem w destrukcyjnym związku i zaczynam się niemu przeciwstawiać temu związkowi, czy tej sytuacji, w jakiej się znajduję, to wiadomo, że druga strona wykorzystująca mnie nie będzie z tego zadowolona. Nie? Natomiast ja, mając, tak powiem, świadomość tego, że jest ktoś większy ode mnie, czyli Bóg, który mi pomaga, który mnie nie opuszcza, który mnie nie zostawia, mam skąd czerpać siłę do zmian. I to...
A poza tym myślę, że też warto się przyjrzeć takim sytuacjom z perspektywy takiej, że Pan Bóg działa w różny sposób i te trudne odpowiedzi otoczenia też są po coś. Być może dokładnie, właśnie w ten sposób coś chce nam powiedzieć.
Dokładnie. Coś nam chce powiedzieć, to nie wiemy co. Ale no właśnie. No, można powiedzieć tak, że jak się nie ma tej ufności do Boga, no to się patrzy na to właśnie w taki sposób samowolny, nie? Czyli poprzez swoje dotychczasowe doświadczenia, poprzez swoje zachowania i tak dalej. Czasem ta siła, ta wiara w Boga i w to, że Bóg z nami współdziała w tej zmianie, ona powoduje to, że my mamy siłę do działania, że my mamy siłę do zmiany. No bo skądś tą energię czy tą siłę musimy czerpać, nie? Z wiary, z nadziei, z miłości. No to są takie Ja tego rzadko używam w rozmowach z pacjentami, ponieważ często mam takie poczucie, że to są takie proste rzeczy, że za proste. Nie? Czasem pacjenci też tak mówią, proszę pana, miło. No a co to znaczy? No ja to słyszę, nie wiem, tam na kazaniach, czy tam w kościele i co? Ja mówię, no właśnie i co? I co pan z tym dalej robi, nie? My mamy tendencję właśnie, między innymi ta samowola na tym polega, że mamy tendencję do tego, żeby, nie wiem, intelektualizować, żeby różne problemy, nie wiem, wymyślać, różne scenariusze i tak dalej, gmatwać jednym słowem rzeczywistość, nie? Czasem proste odpowiedzi, czy proste informacje, które dostajemy od Boga, są dla nas takie, no to za proste, nie? No okazuje się, że ta prostota, właśnie ta gotowość do tego współdziałania z Bogiem, między innymi, to jest otwartość na tą prostotę. Bo tak naprawdę to, mówię, w sprawach moralnych to jest 10 przykazań, nic więcej, no. No, ale to jest za mało, nie? No bo to się mieści na dwóch tablicach i koniec. A tu trzeba książki czytać, mądrzyć się, cudować, gmatwać, w zależności od tego, jakie mamy doświadczenia. A jak mamy właśnie doświadczenia z domu alkoholowego, właśnie takie, o których mówiłem wcześniej, gdzie się pojawiają te trzy podstawowe prawdy, czyli to nie mów, nie czuj i nie ufaj, no to jak mogą nasze relacje z ludźmi wyglądać, nie? Gdzie to są te przekazania? Nie ma ich. To, co jest istotne tutaj też w tym kroku, to jest to, że to, o czym warto pamiętać, że my po prostu nie jesteśmy w stanie sami tych nieskutecznych zachowań usunąć. To o tym mówiłem, dlatego że no to jest to wszystko tak pogmatwane, że w tym kroku, no jedyne co my, o co chodzi tak naprawdę, to o to, żeby tą gotowość osiągnąć do zmiany. Niekoniecznie się zmieniać, niekoniecznie się zmienić. Zmieniać. Nie? Tym sposobem między innymi jest co? Jest to, że stosujemy dokładnie program 12 kroków. Tutaj to jest taka niesłychanie istotna sprawa, dlatego że ja często jak rozmawiam ze swoimi pacjentami, zarówno z DDA, jak i z osobami uzależnionymi, to mówię właśnie o tym, że nie należy się wymądrzać, należy się trzymać programu. Bo zawsze, jeżeli będziemy ten program kwestionować, jeśli już go przyjęliśmy, to poszukajmy, co się w nas takiego odzywa, co nam nie pozwala się temu programowi podporządkować. Nie? Można to szerzej powiedzieć. Co jest we mnie takiego, że ja nie mam ufności do swojej siły wyższej, że ja nie mam zaufania do swojej siły wyższej, że ja nie jestem gotów na to, żeby z nią współdziałać w usunięciu tych moich braków. Nie? To jest taka niesłychanie ważna sprawa i to jest to, o czym ja mówiłem wcześniej, jak mówiłem o tym pacjencie, który przychodzi i zaczyna kwestionować różne zalecenia. On nie ma zaufania. On nie ma zaufania, nie? To zaufanie w tym kroku jest takie niesłychanie istotne. No ale po to, żeby mieć to zaufanie, trzeba zrobić te wcześniejsze kroki. Czyli trzeba się trzymać po prostu pewnych zasad, czyli literalnie trzymać się programu. Bez dyskusji jakichś tam, ja przepraszam za wyrażenie takich, co autor chciał przez to powiedzieć. Bo jeżeli ja będę w ten sposób podchodził do programu, to ja zawsze sobie powiem to, co ja bym chciał powiedzieć. Nie? Czyli wracam do tego chaosu, do tego mojego życia, do tych różnych zachowań nieskutecznych, które do tej pory stosowałem.
Za chwilę powrócimy do rozmowy.
Hey, if we can solve any problem, why do we lose so many tears? Oh, so you go again when the leading man appears. Always the same thing. Can't you see we got everything going on and on and on?
Every time you go away, you take a piece of me. Every time you go away, you take a piece of me with you.
Ludzkich uczuć.
I mamy wypowiedzi słuchaczek. Agnieszka napisała, jak sobie poradzić z problemem strachu przed bliskością. Kilka dni temu na spotkaniu z przyjaciółmi usiadłam koło znajomego i wiele mnie to kosztowało. Musiałam naprawdę zebrać się w sobie, żeby nie dostać ataku paniki.
No, zebrałaś się w sobie, nie dostałaś taką paniki. To jest ważna rzecz, która ci się wydarzyła. to chcę ci pogratulować tego. Myślę, że jest to takie doświadczenie, które, no właśnie, które świadczy o tym, że zaczynasz, próbujesz coś robić z takim swoim lękiem, nie? Lękiem przed bliskością. Warto jest na to popatrzeć właśnie w tych kategoriach, nie w kategoriach tego, co się nie stało, tylko w kategoriach tego, co się stało. Nie? Ja nie miałam ataku paniki. To oznacza, że no być może kiedyś było tak, że one były, nie? Teraz już ich nie ma. No, to jest przykład działania tego właśnie kroku, nie? Że takie doświadczenie, ale i widziane z takiej perspektywy, bo to jest istotne, o czym tutaj też chciałbym wspomnieć w tym kroku, to jest właśnie to, że jednym z takich zachowań ważnych, które nam często umykają, to jest takie widzenie świata na czarno, albo takie właśnie patrzenie negatywne. Nie? Negatywne w sensie takim właśnie, że czegoś mi się udało uniknąć, nie? Albo coś mi się nie udało. Zamiast patrzeć na to, że coś mi się udało. To, o czym mówiłaś w tej chwili, to mi przypomina no, takie dość często przeze mnie używany taki przykład szklanki napełnionej wodą do połowy. Nie? Bo zawsze można powiedzieć, że ta szklanka jest do połowy pusta, mówisz do połowy pełna. I teraz jest pytanie, sprawdźmy, co nam bardziej pasuje i jakiego pojęcia częściej używamy. To współdziałanie z siłą wyższą będzie polegało też na tym, że zaczniemy wyłapywać w swoim sposobie myślenia, widzenia świata, myślenia o różnych zdarzeniach, takie właśnie negatywne sposoby widzenia tych zjawisk, nie? I próbować je przeformułować na pozytywne. To, o czym mówię tutaj, o tym przykładzie, który tutaj słuchaczka przytoczyła właśnie. Nie miałam, czyli coś się nie zdarzyło, czego się spodziewałam i to jest mój sukces. Nie? Można to tak dowcipem z Monty Pythona, który mi się tak bardzo podobał, to jest oczywiście przerysowanie pewnej sytuacji, ale to nie bądźmy tacy śmiertelnie poważni. Jak jeden z uczestników tego programu Monty Pythona złamał nogę, no to jest bardzo z tego powodu nieszczęśliwy, no to mu kolega mówi, słuchaj, ja masz za to drugą zdrową, nie? Jest to oczywiście pewne przerysowanie, ale ono też pokazuje jakby postawę, jaką możemy w sobie wyrobić, bo tak naprawdę to my nie wiemy, czy Bóg nam się każe zamartwiać za świat, czy może cieszyć życie, nie? Spróbujmy patrzeć na swoje życie, na różne zdarzenia właśnie od tej perspektywy, nie? Od takiej perspektywy pozytywnego widzenia świata i pozytywnego widzenia własnych zmian. Bo sygnały o tym to dostaniemy od otoczenia bardzo szybko. Bardzo szybko i warto jest to zobaczyć. No.
Napisała też Grażyna. Dzisiaj dziękuję Bogu i sobie za ten krok, że odrzuciłam niszczące nasz związek przekonanie o mojej wszechmądrości i nieomylności. Pozwoliłam kierować swoim życiem komuś silniejszemu i mądrzejszemu niż ja, sile wyższej. Zaczęłam słyszeć innych ludzi, w tym mojego trzeźwiejącego męża. Początkiem mojego zdrowienia było uczestnictwo w otwartych meetingach AA. Słuchając wypowiedzi męża, miałam ochotę natychmiast je korygować, ale na meetingu obowiązują zasady, nie wolno przerywać wypowiedzi, oceniać, krytykować. Była to niezła szkoła pokory i tolerancji, ale również doskonały początek poznawania świata najbliższej mi osoby. Przyjaciele zasugerowali mi uczestnictwo w grupie Al-Anon i okazało się, że jest to mój program na zdrowienie i uzyskiwanie właściwych relacji w życiu z osobą uzależnioną. Cudny program i tak chodzę sobie 17 lat.
No po prostu ta wypowiedź na mnie wzruszyła. Naprawdę to jest taka droga, o której chciałem trochę powiedzieć, mówiąc o kroku szóstym, mianowicie tego kroku, to nie warto robić samemu, tylko z Panem Bogiem, bo będzie nam trudno. Grupy samopomocowe są czymś niesłychanie istotnym w realizacji tego programu. Dlaczego? Ano dlatego, że teoretycznie nie zajmują się teorią. Nie zajmują się teorią. We wszystkich grupach tych 12-krokowych mówi się o czymś takim, że w czasie meetingów, czy w czasie spotkań grupowych dzielimy się naszym doświadczeniem, naszą siłą i nadzieją. Nie teorią na temat tego, co robimy, jak robimy, nie interpretowaniem, nie wyjaśnianiem, słuchaniem i dzieleniem się swoimi własnymi doświadczeniami. To, o czym ty w tej chwili, o czym słuchaczka, bo my na tym nie jesteśmy, o czym słuchaczka napisała właśnie. Ją nosiło, bo ona wiedziała lepiej, nie? Ona wiedziała lepiej. Ale słuchanie drugiej osoby, właśnie ta zasada, że nie odnoś się do poprzednika, nie krytykuj, nie wymądrzaj się, ona spowodowała co? No to, że ona zaczęła drugą osobę słyszeć i próbowała ją rozumieć. Nie przez pryzmat własnej wiedzy i własnych przekonań, nie? Ale przez pryzmat doświadczeń innej osoby. To jest niesłychanie ważna rzecz i to w wielu grupach się to wyraźnie czuje. Oczywiście w grupach są też dyskutanci, są też ludzie, którzy programem się zajmują na poziomie głowy. Ja mam czasem wrażenie, że też jak mówimy tutaj o wielu rzeczach, to tak mało jest tych przykładów, trochę jest więcej teorii. Ale tak naprawdę ważne są przeżycia innych ludzi, ważne jest słuchanie innych ludzi i ważna jest ta wiara w to, że my jesteśmy w stanie współdziałać z Bogiem, albo Bóg jest w stanie współdziałać z nami w usuwaniu naszych braków, w usuwaniu naszych jakichś takich nieprawidłowych zachowań, jakichś takich nawyków, które nam przeszkadzają w życiu.
Ten krok, o którym mówimy, on może troszeczkę na początku przerażać, bo tu raz, że współdziałanie z Bogiem to takie oddawanie, powierzanie tego wszystkiego, z czym sobie nie radzimy, z tymi wszystkimi sytuacjami, gdzie okazuje się, że nasze zachowanie jest nieskuteczne, nie przynosi nam zadowolenia, tylko wręcz przeciwnie. A to może przerażać, bo w pewnym stopniu dorosłe dzieci alkoholików mają taką nadrzędną cechę właśnie wyolbrzymiania tych negatywów. Czyli ja sobie nie poradzę. No jak mam zmienić to wszystko, skoro przez tyle lat mi się to nie udawało? Modlę się do Pana Boga i dalej jest tak samo.
A, no właśnie, to jest też pytanie, jak się modlę, nie? Czy ja się modlę na zasadzie takiej... na zasadzie, że ja o coś Boga proszę, a modlę się na zasadzie, że przyznaję się do czegoś, nie? To jest taka fascynująca rzecz dla mnie, właśnie modlitwa i moja relacja z Panem Bogiem. Mnie uczono w dzieciństwie, to pamiętam jak do dzisiaj, że Panu Bogu to trzeba dziękować, Panu Bogu trzeba dziękować, że Pana Boga też trzeba prosić o różne rzeczy. Nie? Prosić o to, żeby mama była zdrowa, tata był zdrowy, żebym ja był zdrowy i tak dalej, i tak dalej. Ja to tak oczywiście tutaj trochę przerysowuję. Nie? Mniej było w tym takiego dziękowania za to, że Bóg istnieje. Nie? Natomiast to proszenie to może różnie wyglądać, nie? Jak mówimy, Panie Boże, chciałbym być cierpliwy, nie? To co to znaczy? No to znaczy, że ja po prostu żądam od Boga tego, nie? Ale jeśli podchodzę do tego w ten sposób, że mówię, proszę Cię Boże o pomoc, żebym sobie poradził ze swoją niecierpliwością, to jest jakby inny sposób rozmowy z Panem Bogiem. On pokazuje, że to jest takie uznanie prawdy o nas samych, nie? Że my nie jesteśmy sobie sami z tym w stanie poradzić. Że musimy mieć kogoś, coś, co nam w tym pomoże, nie? Jeżeli ja proszę Boga o coś na zasadzie właśnie takiej, że sobie nie mogę z czymś poradzić i pomóż mi w tym, to ja już w tym momencie mam takie poczucie, że nie jestem sam z tym problemem. Nie? Że nie jestem sam z tym problemem. Tutaj wychodzę też z tego założenia, że no, Pan Bóg tego nie musi zrobić od razu. Pan Bóg w ogóle niczego nie musi, nie? Natomiast w sytuacji, kiedy ja mówię, kochany Boże, chciałbym być cierpliwy, no to moja postawa jest inna. Ja tego żądam od Boga, nie? No, jak Bóg tego nie zrobi, to no to co? No, chciałbym, no. Można różnych rzeczy chcieć, natomiast samo chcenie to jest jeszcze nie wszystko, nie? Jeszcze potrzebne jest wsparcie, potrzebna jest pomoc. I w momencie, kiedy ja modlę się, czy rozmawiam z Bogiem, to jest mówiąc, że Boże, pomóż mi w tym, żebym ja nie był taki, nie? Bo sobie z tym nie mogę poradzić, bo to jest dla mnie trudne i tak dalej, i tak dalej. To mając ufność w Boga, mam więcej siły na to, żeby to zmieniać. Ja tutaj się trochę tak, no mówię, no to są sprawy duchowe, więc tutaj się czasem zagłębiam w takie rzeczy, tak księdza Marka spotkałem przed audycją, no to on pewnie byłby lepszy w tym. No ja tak trochę tłumaczę, tak jak ja to rozumiem, nie jestem teologiem, to chcę z góry podkreślić i przeprosić tych, którzy się ze mną nie zgodzą. Nie? Ja to tak rozumiem i to robię to na mój użytek. Nie teoretyzuję. Nie? Próbuję Państwu przekazać, nie wiem, moje doświadczenia czy doświadczenia moich pacjentów, pacjentek, bliskich osób. Ale też próbuję Państwu pokazać, jak istotne jest właśnie to w takiej zmianie mojego poczucia właśnie, tego stwarzania samego siebie. Nie? W następnym kroku, jak będziemy mówić dużo o pokorze. To jest taki niesłychanie ważny element, który przychodzi z czasem. Nie? Przychodzi z czasem. Pokora to jest taka zgoda na to, kim jestem, na jakim świecie żyję, w jakim miejscu się znajduję. Nie? Że nie jestem pępkiem świata na przykład. Nie? W takim poczuciu właśnie, w tej samowoli, tej, o czym mówiliśmy wcześniej, no to człowiek ma takie właśnie poczucie, że on sam. Nie? Sam, nawet kosztem innych.
My tu mówimy cały czas, że ten proces gotowości to jest taki proces stopniowy i czasami brak poczucia bezpieczeństwa może spowodować, że powróci się do dawnych zachowań, do tych takich niewłaściwych postaw w życiu. I to troszkę zahamowuje wtedy proces zmiany. Ale to, tak jak powtarzamy cały czas, warto wrócić do tego kroku, warto to wszystko gdzieś oddać Panu Bogu, żeby on mógł to jednak zmienić.
Tak, to jest niesłychanie ważna sprawa. To właśnie ta gotowość to jest pewien proces. Nie? To tak jak w uzależnieniu pojawiają się nawroty, tak, w takiej pracy nad sobą, czy właśnie w tym szóstym kroku mogą się pojawiać pewne zachowania, które nam zaczynają, nie wiem, no wracać gdzieś tam z przeszłości, nie? No bo w nowych sytuacjach to poczucie bezpieczeństwa mamy zdecydowanie zachwiane, nie? I czasem mamy taką pokusę, żeby wrócić do czegoś, co już robiliśmy. No jak będziemy pracować nad programem, to szybko to wyłapiemy, nie? Że na przykład wracają nam stare mechanizmy, że wraca nam jakiś tam nasz poprzedni sposób działania, taki sposób destrukcyjny dla nas, nie? No ale mówię, no ale to zobaczymy dopiero wtedy, kiedy będziemy pracowali nad tą gotowością, nie? Kiedy będziemy ufali w to, że Pan Bóg nam pomoże to usunąć. To, czyli coś, co się w nas znowu pojawia, nie? To jest niesłychanie istotna sprawa i to warto jest właśnie na to spojrzeć, że to jest proces, który może trwać lata. Ludzie, którzy, tak jak słuchaczka mówiła tam o tych iluś tam latach chodzenia na Al-Anon, nie? Można powiedzieć, no co? Co to znaczy? No po co, nie? Okazuje się, że po coś. Że pewne rzeczy się pojawiają, nie wiem, po latach. Że się odkrywa różne rzeczy na nowo. To jest to, co mi alkoholicy mówią, niektórzy mówią, słuchaj, no ty 2 lata nie pijesz, po co ty chodzisz na te meetingi, nie? Po co ty chodzisz na te meetingi? On mówi, ja odkrywam ciągle coś nowego. Nie tak, że co tydzień, nie? Ale jakby patrzę na różne rzeczy, mogę się dzielić swoim właśnie doświadczeniem, siłą i nadzieją z innymi ludźmi i ich słucham, nie? Bo oni też mają do opowiedzenia swoją własną historię. Także mówię, ten program jest pewnym programem na życie, to jest program na lata i to jest program, który autentycznie rzeczywiście pomaga. I warto też o tym pamiętać, że się go nie da zrobić samemu. Trzeba go zrobić z Bogiem i trzeba go zrobić z grupą. I to jest jakby takie niezwykle istotne.
Nasza audycja dobiega końca. Książka W poszukiwaniu siebie, bajki terapeutyczne dla dorosłych otrzyma od nas Małgorzata z Zielonej Góry. Pozdrawiamy serdecznie. No i cóż, podsumowując tą naszą audycję, warto by było tak spojrzeć na to, że warto oddać pewne rzeczy Panu Bogu, gdzieś się otworzyć i powierzyć te wszystkie trudne sytuacje albo nasze zachowanie w wielu sytuacjach Panu Bogu, dać Jemu takie trochę pole do działania w naszym życiu.
Dokładnie. Wierzyć w to.
I zaufać.
I zaufać.
I tego zaufać. Państwu życzymy w tym szóstym kroku. Mamy nadzieję, że przejdziemy do siódmego. W następnej audycji zapraszamy Państwa serdecznie. Psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, Bolesław Białas, był moim i Państwa gościem.
Dziękuję Państwu bardzo.
Tomasz Goska program realizował. Za wspólnie spędzony czas dziękuję, Anna Kaszczyc. This possibility.